Rok 2001. Wielkie Mistrzostwa Warszawy w unihokeju. Jakby ktoś nie wiedział, unihokej to taki hokej tylko dla tych, którzy nie potrafią jeździć na łyżwach. Nie gra się na lodzie, tylko grasz na parkiecie. Nie ma krążka, ale jest taka biała plastikowa piłka z dziurami. Jakkolwiek śmiesznie to brzmi, bardzo czekałem na te mistrzostwa. I pamiętam, jak razem z drużyną szkolną ciężko trenowaliśmy. Co tydzień chodziliśmy na szkolne kółko sportowe. I ciężko ćwiczyliśmy i przechodziliśmy konkretne fazy. Cały czas wygrywaliśmy i szło nam naprawdę dobrze, bo po prostu byliśmy nieźli. Aż w końcu nadszedł ten dzień Mistrzostw Warszawy spośród ponad 200 szkół podstawowych. My zakwalifikowaliśmy się do pierwszej dziesiątki i dostaliśmy awans na te wielkie finały. Nadszedł ten wielki dzień. Dzień, w którym być może uniesiemy puchar, być może wrócimy do naszych szkół jako bohaterowie, jako gwiazdy i wszyscy będą nas kojarzyli, że to ci chłopacy, co wygrali te Mistrzostwa Warszawy w Unii Hokeja. I pamiętam ten dzień i dokładnie jak rozgrywki przebiegały. Pierwszy mecz wygraliśmy, drugi mecz wygraliśmy, aż w końcu nadszedł mecz, który decydował o wszystkim. Potrzebowaliśmy wygrać, żeby zakwalifikować się do finałowej trójki. Nie mogliśmy jednak zremisować, ponieważ drużyna, z którą graliśmy, miała minimalnie lepszy bilans bramek. Więc zaczęliśmy grać i było ciężko. My nie potrafiliśmy znaleźć sposobu na drużynę przeciwną. Oni nie mogli znaleźć sposobu na nas. I tak upływał czas meczu. I na tablicy cały czas były te dwa zera. Zera, które nic nam nie dają i sprawią, że po prostu odpadniemy z turnieju. Ostatnia minuta. 59, 58, 57, 56. I nagle sędzia gwiżdże. Mamy karny. Mamy rzut karny. Teraz może się wszystko zmienić. A kolega podchodzi do rzutu karnego, uderza piłkę, a piłka się toczy i toczy. Wszystko jakby w zwolnionym momencie. My czekamy, patrzymy na tą piłkę. Została tylko minuta, ona leci chyba już z 3 minuty, bo w takim zwolnionym tempie miałem wrażenie, że to wszystko się działo. I nagle piłka wpada do bramki. Sędzia gwiżdże, pokazuje na środek boiska, a na tablicy jest 1-0. Ta jedynka, której tak bardzo potrzebowaliśmy. Cieszymy się, wiemy, że jesteśmy w pierwszej trójce i walczymy o złoto. A nagle sędzia gwiżdże i pokazuje tak. To znaczy, bramka jednak nie zostaje uznana. Ale jak to? Już był wynik. Już sędzia pokazał na środek boiska. Nie można tak cofnąć decyzji. Już padła decyzja, że gol jest uznany. Okazało się, że trener drużyny przeciwnej był dobrym kolegą sędziego. I on się dopatrzył, że kolega podczas wykonywania rzutu karnego nadepnął na linię, czego sędzia nie zauważył. I odpadliśmy z turnieju. Niesprawiedliwe. To było niesprawiedliwe. To było naprawdę nie fair. Jak można zrobić coś takiego młodym chłopakom? Tak właśnie jest, że jak jesteśmy niesprawiedliwie potraktowani, to bardzo się denerwujemy. Pamiętam, jak wtedy kije rzucaliśmy nim o parkiet. Nasz trener wypowiedział słowa, których wcześniej od niego nie słyszałem. Wszyscy byliśmy w nerwach, bo po prostu ktoś nas źle potraktował. To było nie fair i to było niesprawiedliwe. A my nie lubimy niesprawiedliwości. Nie lubimy, jak ktoś dostaje coś, na co nie zasłużył. Nie lubimy, kiedy my ciężko na coś pracujemy i niekoniecznie widać jakieś efekty, a ktoś wcale w życiu się nie narobił, a jakoś tak szczęście mu sprzyja, że wszystko ma. Nie lubimy, kiedy świat jest niesprawiedliwy i jedni ciężko harują na kromkę chleba, a inni zgarniają fortunę, bo mieli trochę szczęścia. Nie lubimy, kiedy silniejsi wykorzystują słabszych. Powinni raczej pomóc. Nie lubimy, kiedy ktoś jest dobrym człowiekiem i naprawdę się stara w życiu i nagle staje się jakieś nieszczęście w jego życiu. A ktoś, kto rani innych, kto jest obojętny na innych, kto wykorzystuje innych, jakoś mu uchodzi wszystko na sucho. Wystarczy włączyć wiadomości. I tam już nic nie jest fair. I zaciska się pięść, ponieważ nie lubimy niesprawiedliwości, która się dzieje na świecie. No, gdybyśmy to my rządzili. Gdybyśmy to my decydowali, gdybyśmy to my ustalali zasady, świat byłby lepszy. Bo my chcemy sprawiedliwości. I jest tak, że otwieramy Biblię Szukamy tam sprawiedliwości, a okazuje się, że ona wygląda trochę inaczej, niż my ją widzimy. I kiedy Jezus nauczał i używał przypowieści do tego, które od tych kilku tygodni omawiamy w naszej serii między słowami, Jezus wywoływał różne emocje i kontrowersje wśród ludzi, ponieważ te historie nie zawsze wyglądały sprawiedliwie. A przynajmniej nie tak, jak my widzimy sprawiedliwość. Na przykład, kto ma, temu będzie dane, tak będzie miał, także będzie miał przesyt, a kto nie ma, zostanie mu zabrane i to, co sądzi, że ma. To nie wygląda fair. Czy nie powinno być na odwrót? Ten, kto nie ma, to trzeba mu dać, jakoś pomóc. Albo jeżeli chcesz być wielki, musisz stać się najpierw najmniejszy. Musisz stać się jak dziecko. Jak to? Mamy znowu stać się beztroscy, robić głupoty i zależeć od kogoś w 100%? Czy nie chodzi o to, żeby właśnie dorastać, stawać się mądrzejszy i samowystarczalny? Albo kolejne. Kto odda swoje życie, ten nie zyska. A kto chce je zachować, straci je. Jak to? To nie do końca wygląda logicznie. Aż w końcu docieramy do 20 rozdziału Ewangelii Mateusza, gdzie czytamy o tym, jak Jezus opowiada kolejną dziwną historię. I czytamy tak. A Jezus kontynuował. Królestwo niebieskie podobne jest do właściciela winnicy, który o świcie wyszedł z domu, by zatrudnić ludzi do pracy. Uzgodnił z nimi dniówkę i wysłał na pole. A gdy wyszedł o 9, zobaczył na rynku innych ludzi bez pracy. Idźcie pracować w mojej winnicy, powiedział. Uczciwie wam zapłacę. Poszli więc pracować. Właściciel zrobił to samo około 12 i 3 po południu. A gdy wychodził około 5, spotkał kolejnych ludzi i zapytał, czemu staliście tu bezczynnie cały dzień? Ponieważ nikt nas nie zatrudnił, odpowiedzieli. No to idźcie szybko do mojej winnicy. A wieczorem właściciel powiedział zarządcy, zwołaj wszystkich pracowników i wypłać im należność, zaczynając od tych ostatnich, a kończąc na pierwszych. Podeszli więc ci, którzy przyszli o 5 i dostali całą dniówkę. A gdy przyszła kolej na pierwszych zatrudnionych, spodziewali się, że dostaną więcej, ale oni również otrzymali dniówkę. Wzięli pieniądze, ale robili właścicielowi wymówki. Jak to? Ci ostatni pracowali tylko godzinę, a dałeś im tyle samo, co nam, którzy przez cały dzień ciężko pracowaliśmy w upale? Przyjacielu, przecież cię nie skrzywdziłem, zwrócił się do jednego z nich właściciel. Czy nie umówiliśmy się na dniówkę? Weź swoje pieniądze i wracaj do domu. Chcę temu ostatniemu pracownikowi dać tyle samo, co tobie. Czy nie mam prawa wydawać swoich pieniędzy tak, jak chcę? Nie podobać się, że jestem dobry? W przyszłym świecie będzie podobnie. Wielu ludzi obecnie uznawanych za wielkich przestanie się liczyć, a inni teraz uznani za najmniejszych będą wielkimi. Jezus opowiada kolejną dziwną historię, która nie wydaje się być sprawiedliwa i fair dla wszystkich w tej historii. Mamy właściciela winnicy, który wychodzi z samego rana i szuka pracowników. I kiedy ich znajduje, ustala z nimi dniówkę. W innym przekładzie jest napisane, że ta dniówka wynosiła 1 denar. Przeliczając, podobno wychodzi to gdzieś około 100 zł, niecałe. Więc uznajmy, że ich dniówka to było 100 zł i tym będziemy się posługiwać. Więc pierwsi pracownicy dostają pracę i właściciel do nich mówi, zapłacę wam na koniec waszą dniówkę 100 zł. A potem wychodzi znowu. O 9, o 12, o 15 i zatrudnia kolejnych, ale już nie ustala dniówki. Tylko mówi, uczciwie wam zapłacą. I kiedy na koniec pracy w winnicy o 5, naszej 17, właściciel wychodzi, widzi, że są kolejni ludzie, którzy cały dzień siedzą i nie pracują. Więc mówi, czemu tu jesteście? Chodźcie, możecie pracować u mnie. Została jeszcze godzina pracy. Więc oni idą i pracują. Dzień się kończy i nadchodzi moment wypłaty. Więc zarządca zwołuje pracowników i zaczyna wypłacać. Ci, którzy pracowali 1 godzinę, dostają 100 zł. Ci, co pracowali 3, 6 i 9 godzin, dostali też po 100 zł. I przychodzi moment ostatnich, tak naprawdę tych pierwszych, którzy cały dzień pracowali i oni ucieszyli się, że inni dostali 100 zł, bo oczekiwali, Że w takim razie, jeżeli oni mają więcej, oni mają 100 zł, to my na pewno dostaniemy więcej. Przecież pracujemy tu cały dzień, a zarządca wyjmuje 100 zł. I to im się nie podobało. Według nich to nie było fair. Według nich to nie było sprawiedliwe. Ci, którzy pracują godzinę, 3 godziny, dostają 100 zł i my cały dzień w upale pracujemy u Ciebie i dostajemy też 100 zł. Ci ostatni ledwo się przebrali w ciuchy robocze i dostali tyle samo, co ci, którzy cały dzień pracują ciężko na swoją wypłatę. Ta historia nie dla wszystkich tutaj wydaje się być fair. I kiedy patrzymy na tą historię, szczerze powiedziawszy, nie wydaje mi się, że to jest mądre zarządzanie. Ponieważ zarządco, jeżeli dzisiaj zapłaciłeś tyle samo tym, co pracowali tylko godzinę, to jutro nie oczekuj, że będziesz miał kogoś na placu czekającego, żeby dostać pracę. Wszyscy przyjdą o 5:00, bo będą chcieli pracować krócej za tą samą cenę. To tak jakbyśmy otworzyli nasz tomaszowski TIT i znaleźlibyśmy ogłoszenie. Oferta pracy na budowie. Godziny pracy i ich ilość wedle uznania pracownika. Wypłacam pełną dniówkę niezależnie od tego, ile pracujesz. A gdybyśmy coś takiego znaleźli, rzucilibyśmy swoje prace i poszli tam popracować godzinę i dostać za cały dzień. Ponieważ to po prostu nie wydaje się być mądre. I to może dziwić. Ale prawda jest taka, że to nie jest historia, która opowiada o tym, jak zarządzać swoim biznesem. Jest to historia o zarządcy, który wykonał ukłon w stronę ludzi i dał im miejsce pracy. To jest historia zarządcy, który nikogo nie oszukał, bo wypłacił tak, jak się umówił i okazał łaskę pozostałym, którzy nie zasłużyli na swoją zapłatę. Jezus używa tej historii i nauczy o tym, jakie będzie Królestwo Boże, bo nieważne, czy uwierzysz w Boga jako dziecko i potem całe swoje życie podporządkujesz Mu, czy zrobisz to na łożu śmierci, jeżeli naprawdę uznałeś Go jako swojego Boga i podporządkowałeś Mu resztę swojego życia, to co zostało, będziesz żył wiecznie i otrzymasz taką samą nagrodę jak każdy. O tym mówi ta historia. A ta historia też mówi o człowieku, ponieważ okazuje się, że mamy problem z dwoma rzeczami. Po pierwsze, tak szybko porównujemy się do innych i oceniamy innych. I to, co za tym stoi, to właśnie grzech. Grzech sprawia, że nagle z małego człowieka pośród miliona, miliardów ludzi na całym świecie, w naszych oczach jesteśmy tacy wielcy, jesteśmy najważniejsi. Ja, to chodzi o mnie, wszystko się kręci wokół mnie. Ja zasłużyłem sobie, to ja zapracowałem na to czy na tamto, nie to, co on czy ona. On zmarnował pół życia i ranił ludzi, a teraz taki święty. Albo ona nie pracuje tak ciężko jak ja, a myśli, że robi nie wiadomo co. W czym ona jest niby lepsza, albo on w czym jest niby lepszy ode mnie, że jej szczęście sprzyja i wszystko jej się udaje. Od dziecka chodzę do kościoła, albo pomagam w kościele, angażuję się w podróż do Betlejem, droga do Jerozolimy, grupa młodzieżowa Flow, grupa uwielbienia, grupa AHA, mówię kazania, grupa w czym mogę pomóc, grupa medialna, uczę szkółki, męska sprawa, kontakt Tomaszów czy Łódź. Tyle robię, że na pewno sobie zapracowałem i na pewno zasłużyłem. Nie wiem, czy uniosę te wszystkie korony, które dostanę w niebie. A na przykład taki gwałciciel. Jeżeli naprawdę odda swoje życie Bogu, to zostanie mu wszystko wybaczone? To nie do końca wygląda sprawiedliwie. Jak ktoś taki może otrzymać tyle samo, co ja? Ktoś, kto całe życie rani ludzi, a potem nagle chce oczyścić sumienie? I prawda jest taka, że nieważne, co ktoś w życiu swoim narobił, jeżeli naprawdę szczerze odda swoje życie Bogu, to będzie w niebie razem z nami, jeżeli też to zrobiliśmy. To jest nasz problem, że my się porównujemy do innych i oceniamy innych. A Jezus naucza, że pewnego dnia wszyscy staniemy przed Bogiem i wszyscy będziemy równi.
Drugi problem, jaki ma człowiek, kiedy patrzymy na tą historię, to to, że patrzymy na Boże Królestwo biznesowo. I zastanawiamy się, co tak naprawdę ja z tego będę miał. I nie bez powodu właśnie Jezus opowiada tą historię, ponieważ wcześniej w 19 rozdziale czytamy, jak uczniowie też zadają sobie to pytanie, co my tak naprawdę będziemy z tego mieli. I między sobą kłócą się i droczą, kto z nich będzie najważniejszy i największy. I nawet przychodzą do Jezusa i pytają się, kto będzie największy w niebie. Im też zdarzało się podchodzić do Bożego Królestwa biznesowo. I pytali, kto z nas będzie miał więcej z tego, że poszliśmy za Jezusem. A chwilę później przychodzi do Jezusa młody, bogaty chłopak i pyta się, co muszę zrobić, żeby zyskać życie wieczne. I Jezus popatrzył na niego i mówi, przecież wiesz, przestrzegaj wszystkich przykazań i otrzymasz życie wieczne. Młody chłopak pomyślał, popatrzył na Jezusa i powiedział, od dziecka wszystko wykonuję, odkąd pamiętam. Innymi słowy, jestem dobry, moralnie poprawny, jestem pobożny, religijny, czytam Biblię, modlę się, pomagam innym, staram się. No chyba sobie zasłużyłem na to niebo, prawda? Jezus mówi, okej, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, wtedy będziesz doskonały. I młody chłopak pomyślał o tym wszystkim, co ma, o tym wszystkim, co osiągnął. Zaczął sobie przeliczać to wszystko i doszedł do wniosku, że to chyba mu się nie opłaca. On patrzył na Boże Królestwo biznesowo i zadawał sobie to właśnie pytanie, co ja tak naprawdę będę z tego miał? Kiedyś mój znajomy był bardzo zaangażowany w Kościół i udzielał się i spędzał dużo czasu i pewnego dnia odszedł od Boga. Stwierdził, że to już jest koniec tego etapu w moim życiu, muszę to zostawić, to nie ma sensu. I kiedy się spytałem go, co tak naprawdę się stało, on spojrzał na mnie i powiedział, wiesz co, cichy, tyle jeździłem do kościoła, służyłem, pomagałem i co ja z tego mam? Zawaliłem szkołę przez kościół, bo ciągle tam chodziłem. Dziewczyna ze mną zerwała, bo nie spędzałem z nią tyle czasu, ile by chciała, bo ciągle pomagałem w kościele. Nie zdałem prawka. I w ten sposób on wszystko zwalił na Boga. Problem jest w tym, że właśnie patrzył na Boże Królestwo biznesowo i zadawał sobie pytanie, co tak naprawdę ja będę z tego miał. Kilka lat temu słuchałem pewnego kazania, nie pamiętam kto je głosił, nie pamiętam nawet treści, ale pamiętam jak uświadomiłem sobie, jak bardzo ważne są motywacje. I zacząłem myśleć o swoim życiu i o tym, dlaczego robię pewne rzeczy, dlaczego jestem zaangażowany i pomagam w kościele i tak dalej. Zacząłem się zastanawiać nad tym. I dotarło do mnie, że tak, kieruję się Bogiem, kieruję się ludźmi, kocham Boga i kocham ludzi, ale czasami zdarza mi się nie robić pewnych rzeczy tak naprawdę dla Boga czy dla ludzi, ale zdarza mi się je robić, żeby dobrze się czuć, że tak, nie marnujesz życia, jesteś dobry, cichy. Wtedy zrozumiałem, że muszę codziennie badać swoje motywacje i zadawać sobie pytanie, dlaczego robię to, co robię, bo można robić dobre rzeczy, ale mieć złe, biznesowe, egoistyczne motywacje. My jako ludzie mamy ten problem, że patrzymy na wiarę, na Kościół, na Boga i zadajemy sobie pytanie, co ja z tego będę miał? I ta historia opowiada właśnie o dwóch problemach, jakie my jako ludzie mamy, ale opowiada też o czymś innym, czymś, co jest większe niż te problemy. Opowiada ona o Bogu, który zaprasza wszystkich, wszystkich do swojego królestwa i oferuje życie wieczne każdemu. Okazuje się, że ta historia wcale nie jest o pracy czy o tych pracownikach, którzy tak dużo się napracowali. nie jest o tym, ile ktoś wygłosił kazań, nie jest o tym, ile ktoś wypracował godzin wolontaryjnych w kościele, nie jest o tym, ile ktoś razy przeczytał Biblię i ile razy dziennie się modli, jak długo. To jest historia nie o zasługach, ale to jest historia o łasce. Bo nieważne, jak dobrym jesteś człowiekiem i jak dużo świetnych rzeczy robisz, każdy z nas zasłużył tylko na jedną rzecz. Na śmierć. Nasze dobre uczynki, zasługi nie mogą tego zmienić. W Bożym Królestwie nie liczą się zasługi nasze, ale to, czy odpowiedzieliśmy na niezasłużoną Bożą łaskę. Niezasłużoną, ponieważ chociaż my jako ludzie segregujemy się, mówimy, są ludzie lepsi, są najlepsi, są dobrzy, są tacy średni, są źli, gorsi i najgorsi i ci, o których w ogóle nie warto rozmawiać, to grzech nie segreguje. Grzech każdemu wymierza tą samą karę. Nieważne, jaki mały grzeszek twoim zdaniem ty zrobiłeś, a jaki ktoś inny wielki grzech zrobił, każdy otrzymać powinien tą samą karę, którą jest śmierć. Możemy powiedzieć, to nie jest fair, to nie jest sprawiedliwe. Prawda jest taka, że jedyna niesprawiedliwa rzecz, jaka się wydarzyła w Bożym Królestwie, to to, że ktoś, kto nigdy nic złego nie zrobił, nigdy nie skrzywdził innego, nigdy nie zgrzeszył, postanowił wykonać krok w stronę człowieka i przyjął naszą karę, na którą nie zasłużył. Umarł na krzyżu, a potem po trzech dniach zmartwychwstał i pokonał śmierć po to, byśmy my nie musieli umierać za swoje grzechy, na co zasłużyliśmy. On umarł po to, żebyśmy my, tak jak ci pracownicy, mogli po prostu przyjąć zaproszenie do Bożego Królestwa i żyć wiecznie. To jest łaska. I o tej łasce opowiada ta historia. Nie wiem, która godzina twojego życia właśnie wybija. Czy jest to 6, 9, 15, może ta 17 i czas już najwyższy. Ta historia mówi o tym, że nigdy nie jest za wcześnie, ani nigdy nie jest za późno, aby stać się częścią Bożego Królestwa i przyjąć to zaproszenie łaski, które jest kierowane do ciebie od samego Boga i zacząć naśladować Jezusa całym swoim życiem. A może myślisz sobie, okej, ale skoro nagroda na końcu jest taka sama, to po co mam sobie teraz tym zawracać głowę? Jeszcze mam czas, jeszcze się wyszaleję, jeszcze skorzystam z życia. Najpierw będę żył tak, jak mi się wydaje, że jest właściwe, poukładam swoją pracę, rodzinę czy studia. Skoro o tej 17 otrzymam taką samą nagrodę, to po co mam sobie zawracać teraz czas? W porządku. Ale uwierz mi, że jeżeli w ogóle zdążysz się ocknąć i obudzić o tej 17, żeby poukładać swoje życie i swoją relację z Bogiem, uwierz mi, że spojrzysz na swoje życie wstecz, na te wszystkie lata, które spędziłeś bez Boga i będziesz wiedział, że zmarnowałeś większość swojego życia i to nie było warte. Dlatego jeżeli jeszcze w swoim życiu nie przyjąłeś zaproszenia, które kieruje w twoją stronę Jezus, chciałbym ci powiedzieć, żebyś nie marnował czasu. Nie marnuj życia i po prostu przyjmij to zaproszenie.